Historia żywa.
Historia żywa, Jacek Butlewski, witam serdecznie. Dziś w programie o tych, którzy odeszli. Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam.
Witam serdecznie Państwa.
Za kilkanaście minut opowiemy o ważnych postaciach, których nie ma już wśród nas, a o których zawsze warto wspominać. Powiemy także o inicjatywie ustanowienia 27 grudnia Święta Państwowego.
Na pewno będzie to Święto Państwowe, które będzie jednoczyło. Przecież tak naprawdę wszystkie znaczące instytucje i samorządy i administracja jednym głosem mówiły, że warto zrobić to święto.
Odwiedzimy także Rydzynę, by sprawdzić, jak pamięta się tam o ofiarach niemieckich zbrodni.
Staram się, jeśli tylko mi pasuje, to przyjeżdżam, sprzątamy razem.
Co tu jest napisane na tej tablicy?
Ziemia uświęcona krwią 339 obywateli różnych narodowości.
A pod koniec audycji reportaż z sobotnich obchodów 215-lecia powstania wielkopolskiego, ale tego z 1806 roku, być może nieco mniej znanego. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, Jacek Butlewski. Zapraszam.
Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vue. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlé. Quand vous passiez hier, vous n'étiez pas peu fière dame, le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi, vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle, mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa.
Wracamy do inicjatywy ustanowienia Święta Państwowego 27 grudnia. To pierwszy dzień powstania wielkopolskiego z 1918 roku. W tym tygodniu inicjatorzy pochwalili się, że do tego święta jest coraz bliżej. Posłuchajmy.
Wreszcie niech Polacy usłyszą, że Wielkopolanie walczyli nie w jakimś lokalnym powstaniu.
Przemysław Terlecki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.
Że walczyli o kształt odradzającej się ojczyzny. Zadam pytanie, które zadał prezydent Duda. Odpowiedź jest oczywista. Czy wyobrażacie sobie wolną Polskę w 1918 roku bez kolebki państwa polskiego? Bez miejsca, gdzie zaczęła się cała nasza historia naszej ojczyzny? Trudno to sobie wyobrazić. Czy można sobie wyobrazić kształt granic II Rzeczpospolitej bez wielkopolskiego żołnierza, który jedzie pod Bobrujsk, jedzie do Lwowa, walczy w wojnie polsko-bolszewickiej, bierze aktywny udział, za co zostaje odznaczany przez Piłsudskiego orderami orderu Virtuti Militari w Bitwie Warszawskiej, który bierze udział w zwycięskim III Powstaniu Śląskim. Dowódcą tego powstania jest hrabia Mielżyński. Czy można nie mówić i nie wiedzieć o tej historii? To jest tak naprawdę akt sprawiedliwości dziejowej, że to wydarzenie pomijane z nieznanych mi powodów, absolutnie marginalizowane, pomijane, zwycięskie, przy bardzo małych stratach, ofiarach. Może to był właśnie powód, że za mało ofiar było, więc nie wpisuje się w tą romantyczną narrację polskiej martyrologii i męczeństwa, że wreszcie zostaje przywrócone należyte miejsce temu powstaniu i jest szansa, żeby Polacy otrzymali dzięki temu powstaniu taki wspólny, nowy kod zwycięstwa. Nie mamy takiego rozpoznawalnego łącznika zwycięstwa. To powstanie, to święto 27 grudnia absolutnie stwarza taką szansę. Poza tym to jest okazja, żeby podzielić się naszym wielkopolskim patentem na niepodległość, na wolność. Zamyka się ono w pięknym haśle, na co dzień praca, w chwilach próby zwycięstwo. To jest to hasło, które pokazuje, że w każdej epoce, niezależnie od tego, ile jest przeciwności, jak bardzo jest trudno, ciężką pracą, solidną pracą, przygotowaniem, wytrwałości, wierności swoim korzeniom, swojej tradycji, swojej mowie ojczystej, swojej wierze, można osiągnąć sukces, kiedy przychodzi ta godzina próby, kiedy trzeba chwycić za broń.
Doktor habilitowany Rafał Reczek, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Poznaniu.
Panie dyrektorze, jeżeli jest coś w tym kraju, o co politycy się nie kłócą, to na pewno jest to powstanie wielkopolskie. W Senacie pełna zgoda, w Sejmie pełna zgoda.
Przejście tej ustawy przez cały proces legislacyjny było bardzo wspaniałe. Pokazało, jak bardzo powstanie łączy. Wszyscy politycy, parlamentarzyści, posłowie, senatorowie w piękny sposób na temat powstania, powstańców się wypowiadali. Należy się tylko się cieszyć z tego, że 27 grudnia wspólnie jako Polacy będziemy mogli o powstaniu mówić, a my jako Wielkopolanie mamy dodatkowe zobowiązanie nie tylko pamiętać teraz, tak jak to czynimy, nie tylko edukować w tym wymiarze, szczególnie wielkopolskim, ale i nieść też tę wiedzę na arenę ogólnopolską, ponieważ wpisanie powstania wielkopolskiego do katalogu świąt państwowych ma też to zobowiązanie, że możemy oczekiwać, wymagać w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, tego, by wiedza o powstaniu wielkopolskim w szkołach była jeszcze większa, by podręczniki szkolne nie zawierały tylko akapitu 2-2 na temat powstania, by ta wiedza była pełniejsza, by jako święto państwowe młodzi ludzie za lat 5-10 w Polsce wiedzieli, by powstanie wielkopolskie stawało się jednym z tematów maturalnych. To jest to zobowiązanie, które przyjmujemy i musimy wypełniać, ale co jest najważniejsze? Wpisanie powstania wielkopolskiego do katalogu świąt państwowych niesie tę pamięć instytucjonalną powstania do następnych pokoleń, ponieważ ten fakt powoduje, że będzie się o tym święcie mówiło, będzie się obchodziło za lat 10, 15, 20, 30. To ma swoje olbrzymie znaczenie.
Historia żywa. Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Jak ksiądz ocenia tę inicjatywę? Dlaczego święto państwowe powinno 27 grudnia być ustanowione?
Bardzo dobra inicjatywa i co najważniejsze udana. I też inicjatywa, która, jak wiemy, połączyła wiele podmiotów, bo był to pomysł głównie Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Instytutu Pamięci Narodowej i Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, ale zdołano wokół tej idei rzeczywiście zgromadzić bardzo szerokie poparcie i marszałka województwa i metropolity poznańskiego i wojewody i prezydenta Poznania. Pozyskano też, z tego co zdążyłem się zorientować, około 7000 razem podpisów poparcia dla tej idei. Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, jesteśmy już o krok od tego, bo pozostał nam tylko podpis pana prezydenta Dudy, który oczywiście zostanie zgłoszony, bo przecież samą ustawę zgłosił prezydent pan Andrzej Duda.
No właśnie, po raz kolejny mieliśmy takie działanie trochę podstaw, gdzie wielkopolskie instytucje, Muzeum Niepodległości, ale też Muzeum Narodowe, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, oni się zjednoczyli, żeby tą inicjatywę niejako zawieść do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie paręnaście tygodni temu. Czyli znowu taka praca u podstaw, praca organiczna wyszła.
I pokazuje to, że kiedy współpracujemy ze sobą właśnie dla ważnych spraw, to zawsze ta współpraca może zakończyć się sukcesem, bo tak jak wspomniałem, to rzeczywiście bardzo szerokie spektrum i taka też odpowiedź Wielkopolan bardzo entuzjastyczna dla tego święta. To jest ważny moment dla naszego regionu, tak jak ważnym było powstanie wielkopolskie, zwycięskie powstanie, dzięki którym znaczna część Wielkopolski znalazła się w granicach odrodzonego państwa polskiego. My tutaj w Wielkopolsce czcimy i pamiętamy powstanie, ale warto też w tym szerszym wymiarze ogólnopolskim ciągle to wydarzenie przypominać i dzięki ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego taka rzecz się wydarzy. To jest bardzo wielki sukces, bardzo trzeba pogratulować inicjatorom i wszystkim, którzy się przyczynili do tego wydarzenia.
Co księdza zdaniem może się zmienić? Co da to święto? Czy będzie więcej mówiło się o powstaniu w szkołach na przykład?
No myślę, że tak. Przynajmniej na terenie Wielkopolski, ale to jest także okazja, żeby się zmobilizować, skoro się zaangażowało Stowarzyszenie Gmin, Powiatów, żeby udekorować nasz region w tych dniach powstania, rocznicy powstania narodowymi flagami, czy też powstańczymi flagami, bo taki zwyczaj też w Wielkopolsce jest kultywowany. Zawsze to będzie dobra okazja do tego, żeby więcej powiedzieć o samym wydarzeniu, ale też lokalnych, bo no nasz region słynie z tego, że ta pamięć rzeczywiście o lokalnych bohaterach jest kultywowana i to będzie kolejny impuls do tego, żeby przybliżyć ich postaci, żeby zainteresować nią dzieci, młodzież. Bardzo wspaniała inicjatywa i bardzo się cieszę, że do tego doszło.
do powstania wielkopolskiego, ale tego nie z wieku XX, ale z początku wieku XIX, z epoki napoleońskiej. Będziemy jeszcze dzisiaj w audycji wracać pod jej koniec reportaż z sobotnich uroczystości. Natomiast teraz jeszcze w nawiązaniu do powstania z roku 1918, Marsylianka Wielkopolska. Dzisiaj w historii żywej mówimy o powstaniu wielkopolskim, tym z XX wieku to przed chwilą, a pod koniec audycji o tym z wieku XIX, z epoki napoleońskiej. Natomiast umówiliśmy się z księdzem Jarosławem Wąsowiczem, który jest naszym gościem, że dzisiaj poświęcimy sporo miejsca tym, którzy od nas odeszli, a na kartach polskiej historii odegrali ważną rolę. Myślę tu o kombatantach, ale także o wielkim polskim aktorze. W minioną środę minęło 30 lat od śmierci Romana Wilhelmiego. Za chwilę o tym porozmawiamy, a na razie przypomnijmy sobie jeden z utworów związany z Romanem Wilhelmim, z jego dorobkiem filmowym, serialowym. Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam ponownie.
Witam serdecznie państwa.
Roman Wilhelmi był wychowankiem salezjańskim.
Tak, bardzo się cieszę, że pan redaktor przywołał tę postać, bo rzeczywiście Roman Wilhelmi razem z bratem swoim był uczniem salezjańskiej szkoły w Aleksandrowie Kujawskim. Często wspominał, że tam właśnie w naszym gimnazjum poczynił pierwsze kroki w sztuce teatralnej. Teatr to jedna z form oddziaływania wychowawczego pielęgnowana przez salezjanów jeszcze od czasów księdza Bosko i rzeczywiście w naszych zakładach było wciąż organizowane wiele przedstawień i to nie tylko religijnych, jak Jasełka czy Misterium Męki Pańskiej, ale były odgrywane sztuki młodzieżowe i tam właśnie Roman Wilhelmi chwycił tego bakcyla. No bo wspaniałym aktorem, wiele niezapomnianych ról, aż sam się zdziwiłem, że to już 30 lat od jego śmierci, no odszedł przedwcześnie, ale myślę, że poprzez swoje właśnie filmy wciąż jest w naszej pamięci i wciąż ma grono swoich wielbicieli i sympatyków.
Wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co działo się w środę. Uroczystości na skwerze imienia Wilhelmiego, to jest w centrum Poznania, tuż obok sceny na piętrze, gdzie grał w swojej ostatniej premierze w życiu w roku 1991. Co roku poznaniacy przypominają o Romanie Wilhelmim. Posłuchajmy.
On zawsze mówił, życie bierz całymi garściami.
Na skwerze Romana Wilhelmiego był między innymi jego brat Adam.
A ja mówię, tak, ale główka powinna pracować. Zawsze o tym wspominałem. W tym, co wykonywał, zawód, który wykonywał, to był wybitny. To było coś niesamowitego.
Było tak, że jest tak, że bez osoby prezesa Fundacji Sceny na Piętrze Tespis, Romualda Grząślewicza, nie byłoby tego wszystkiego.
Rafał Pogrzebny, jeden z inicjatorów upamiętnienia w Poznaniu Romana Wilhelmiego.
Pytanie o to, czy można by było jakoś upamiętnić Romana Wilhelmiego w Poznaniu, po prostu od razu trafiło do najlepszej osoby w Poznaniu. Roman Wilhelmi tutaj miał swoje 3 premiery teatralne. Kiedy przyjeżdżał do Poznania, to grał właśnie tutaj.
Jesteśmy na skwerze imienia Romana Wilhelmiego, a więc w miejscu, w którym od lat poznaniacy przypominają tego wielkiego, jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, tuż obok sceny na piętrze, gdzie występował w ostatniej premierze swojej. A z nami Romuald Grząślewicz, który dla tej pamięci o Romanie Wilhelmim zrobił bardzo wiele.
Zrobiliśmy, bo nas było wielu. Kultywujemy pamięć Romka, wspominamy go. No i udało nam się na przestrzeni już ponad 16 lat, bo to są 14 dni Romana Wilhelmiego, jak gdyby zadomowić, jakby to powiedzieć, w przestrzeni poznaniaków, poznaniaka. Zadomowić dlatego, że długi okres czasu traktowano go jako kogoś z zewnątrz, w zasadzie jako warszawiaka.
Chociaż poznaniak z urodzenia i tu rodzina
tak,
mieszka.
Tak, on się urodził na Wildzie, przy ulicy Strumykowej, która się obecnie nazywa ulicą Sikorskiego. Wyjechał stąd po ukończeniu technikum teatralnego. Przez chwilę otarliśmy się o siebie jako bardzo młodzi ludzie, on starszy ode mnie, w Teatrze Eksperymentalnym Kuźnica. Tam był również Zdzisław Wardeń i stąd ta moja możliwość, kiedy objąłem scenę na piętrze, sprowadzenia Romka Wilhelmiego dzięki Zdzisławowi Wardejnowi.
A tutaj na scenie na piętrze, kiedy gościł w czasie swojej ostatniej premiery w życiu i pana pierwszej zarazem jako, jako szefa sceny, widać było tę chorobę, widać było, że jest ciężko chory, czy on to odpychał od siebie?
Proszę pana, on odpychał to od siebie, natomiast było widać zewnętrzność, bardzo wychudł, męczył się, bo on ciężko zawsze pracował, więc te przerwy były krótsze wprawdzie niż normalnie u aktorów bardzo zmęczonych, ale nie protestował, kiedy próba generalna trwała do godziny 24. Było widać, tylko nikt z nas nie wiedział, a on nie dopuszczał tej myśli, że to jest bardzo śmiertelna sytuacja. Jego przyjaciel Milan Kwiatkowski z żoną przyszli do garderoby w trakcie prób. On siedział taki skulony, owinięty w szlafrok i zanim ich zauważył, Milan mu zrobił zdjęcie. I potem mówi, cześć Romku! I nagle i od razu stał się aktorem. I mam jedno i drugie zdjęcie do dzisiaj, jak on szybko przestawił się.
Grał do końca.
Grał do końca.
A za co pan go najbardziej lubi, ceni?
Po ostatniej lekturze Kariny Wilhelmi, jego bratanicy, która w tym roku zmarła, też mając 55 lat, tak jak on, przeczytałem taką rzecz, żeśmy dużo rozmawiali, przeczytałem taką rzecz, o której ona długi okres czasu milczała, ponieważ ona była traktowana ciągle jako mała Karusia. I kiedy już dorosła i mogła z nim porozmawiać, to wtedy odkryła w tym człowieku niezwykle delikatnego chłopaka. On był po prostu jak galareta. On się dlatego pancerzem chitynowym, takim potężnym, przed światem bronił. Zresztą dawano mu takie role, otrzymał takie role, gdzie mógł grać twardzieli i tak dalej, i tak dalej. Świetny aktor i komediowy, i dramatyczny, i liryczny. Na swój sposób absolutnie nie powtarzalny egzemplarz aktorstwa polskiego.
I to jest taki aktor, który miał szczęście, oczywiście poza świetnymi rolami teatralnymi, zaskarbić sobie przyjaźń, miłość masowej widowni,
ale
bo seriale.
Ale ile on musiał na to napracować? To nie było tak, że to za pstryknięciem przychodziły role. On naprawdę ciężko o każdą rolę walczył na początku, bardzo. Później to było dużo łatwiej.
No bo na przykład takiego anioła to każdy by chciał mieć w swoim życiorysie. A on miał takich ról?
Tak. Wie pan, i Nikodema Dyzmę, i pewnie Olgierda z Czterech Pancernych, i Psa, i tak dalej, i tak dalej. Przecież on zagrał w sumie 170 ról teatralnych i filmowych, i telewizyjnych w swoim życiu, a żył tylko 55 lat.
Historia żywa.
Spójrz, bracie, choć raz, spójrz, bracie, trzeźwo na świat. Ceń nauki wszystkie, jeśli masz ambicje, gdy nadejdzie czas, zawoła nas, zawoła stanie nas na czego, szumem przed daleka. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, świat jest piękny, czy to znasz? Otwórz oczy, patrz. Otwórz oczy, patrz. La 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 la. Otwórz oczy, patrz. Piłkę kopać chcesz, kopać na trawę świeć. Zagraj razem z nami, zagraj z kolegami. Rankiem kiedy świt, luka do drzwi, ciągną młody w pole. Kace jest na pole. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny, czy to znasz? Otwórz oczy, patrz. Otwórz oczy, patrz. La 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 la. Otwórz oczy, patrz.
Wspomnieliśmy o Romanie Wilhelmim w związku z 30-leciem jego śmierci, natomiast chcemy dzisiaj powiedzieć także o innych postaciach, o ludziach, którzy w minionym roku od nas odeszli, i taki krótki rys Sandra Soluk.
W tym tygodniu wspominamy zmarłych w 2021 roku kombatantów. Coraz mniej jest naocznych świadków wydarzeń II wojny światowej, tym większą wagę zyskują ich opowieści. Na początek profesor Witold Kierzun. Od 1939 angażował się w działalność konspiracyjną. Podczas Powstania Warszawskiego służył jako żołnierz batalionu Armii Krajowej Gustaw. Zasłynął wzięciem drugiego dnia walk do niewoli 14 SS-manów. W niezwykle przejmujący sposób opisywał wojnę, kiedy mówił, że Niemcy zniszczyli mu młodość. Witold Kierzun marzył, by być pianistą, ale karierę uniemożliwiła mu rana odniesiona podczas powstania. Żołnierz został jednak cenionym specjalistą teorii zarządzania. Podporucznik Wanda Zalewska z Dun, pseudonim Rawicz, sanitariuszka, odeszła w wieku 94 lat. W konspiracji od wiosny 1944. Szkolenie sanitarne ukończyła w lipcu. Przydzielono ją do drugiego obwodu AK Żywiciel na Żoliborzu. Opatrywała rannych żołnierzy, a po upadku powstania wywieziono ją do obozu w Pruszkowie. W sierpniu w USA zmarł Julian Eugeniusz Kulski. Ojciec młodego Juliana był wiceprezydentem Warszawy, a że młodość przypadła mu na II wojnę światową, to uczestnictwo w tej walce było rzeczą naturalną i rozpoczęło się od małego sabotażu. W 1941 wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. Wraz ze swoim dowódcą Ludwikiem Bergerem przedostawał się do getta i tam współpracował z żydowskim podziemiem. Podczas jednej z takich akcji aresztowany i torturowany na Pawiaku. Uniknął Auschwitz tylko dlatego, że był młody i ze względu na pozycję jego ojca. W 1949 wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tam ukończył architekturę na Yale i realizował ogromne projekty, m.in. dla Banku Światowego. Kapitan Michał Maciaszek, pseudonim Łysy. Od 40 do 42 służył w szarych szeregach. Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Później więziony w trzech obozach niemieckich: Gross-Rosen, Buchenwald i Flossenbürg. Po wojnie wciąż członek NSZ. Po rozwiązaniu oddziału w 47 zmuszony ukrywać się kolejnych 9 lat. Wśród tych postaci warto wymienić także chociażby profesora Zbigniewa Siemaszko, żołnierza armii Andersa, publicysta i historyka relacjonującego z Wielkiej Brytanii życie emigracji, Anna Koźmińska, wprawdzie nie kombatantka, a najstarsza sprawiedliwa wśród narodów świata. Wraz z macochą Marią Koźmińską udzielały schronienia Żydom w swojej rezydencji. Każdej ze wspomnianych osób, ale także wszystkim tym niewymienionym, zawdzięczamy dziś nasz wolny kraj.
Historia żywa.
Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Kogo warto przywołać? Częściowo robiliśmy to już w zeszłym tygodniu, ale troszkę nam zabrakło czasu wtedy.
Tak, no zawsze 1 i 2 listopada to jest okazja do tego, żeby wspomnieć tych, którzy odeszli, bo to wspomnienie jest naszą wdzięcznością serca i pamięcią o wielkich ludziach. Przygotowując się do dzisiejszej audycji, rzeczywiście aż ciarki człowieka przechodziły, ile ważnych postaci dla nas wszystkich znanych odeszło w tym roku. I warto, myślę, kilka z nich rzeczywiście przywołać. Ja chciałbym się odnieść do tych, których osobiście znałem, którzy byli w jakiś sposób związani z tą najnowszą historią Polski. Miałem okazję w marcu uczestniczyć w pogrzebie pani Teresy Majszak, uroczystością przewodniczył ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, ale to była niezwykle ważna postać dla Poznania, nie tylko dlatego, że była znana w całej Polsce jako matka Piotra Majszaka, ofiary stanu wojennego. Piotra, który, jak pamiętamy, 11 maja 82 roku został pobity przez ZOMO i zmarł w szpitalu, nie odzyskując przytomności. Przez kolejne lata rzeczywiście pani Teresa bardzo konsekwentnie dopamiętała się o pamięć o swoim synu, no ale pomimo tego konsekwentnego, trwającego przez dziesięciolecia upominania się o sprawiedliwość, tej sprawiedliwości, jak wiemy, się nie doczekała. No są miejsca upamiętniające, ale ta zbrodnia nie została ani dostatecznie udokumentowana, ani też nie zostali skazani ci, którzy się jej dopuścili. No to było wielkie patriotyczne wydarzenie. Rzeczywiście pogrzeb zgromadził wiele środowisk związanych z upamiętnieniem chociażby poznańskiego czerwca 56 roku, ale też wielu kibiców, bo pozostali synowie pani Teresy od lat są zaangażowani w działalność Stowarzyszenia Kibiców Wiara Lecha, także w inne przedsięwzięcia. W tym roku miałem też zaszczyt udzielić ślubu Emilowi Majszakowi z Pauliną, to jest z kolei wnuczek pani Teresy, których poznałem właśnie przy okazji organizowania na terenie Wielkopolski wielu patriotycznych wydarzeń, organizowania wakacji dla dzieci z Wileńszczyzny, w co także włączali się nasi słuchacze. Emil jest prezesem Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Odra Niemen i rzeczywiście bardzo wiele czasu razem z Pauliną poświęcają tym naszym Polakom, rodakom na Kresach, dawnych Kresach Rzeczpospolitej, czy te na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Bardzo piękna rodzina i cieszę się, że miałem tą możliwość właśnie pożegnać panią Teresę, którą oczywiście osobiście znałem. To była bardzo wyjątkowa kobieta. Warto dzisiaj jeszcze raz panią Majszek Teresę wspomnieć. Nie tych, którzy odeszli, niestety znajduje się coraz więcej kombatantów, którzy w czasie II wojny światowej czy po jej zakończeniu walczyli o naszą wolną ojczyznę. I też w tym gronie znajdują się osoby, które były z naszym regionem związane w jakiś sposób, zwłaszcza z Związkiem Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Okręg Wielkopolski należy do najbardziej aktywnych w całym kraju, jeśli chodzi o to środowisko. No i właśnie w październiku można powiedzieć, że już blisko liturgicznego wspomnienia wszystkich świętych i wiernych zmarłych, odszedł na wieczną wartę pan podpułkownik Janusz Kamocki, pseudonim Mamut, żołnierz Armii Krajowej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, nauczyciel akademicki, wywodzący się z rodziny ziemiańskiej. On był właśnie związany z poznańskim okręgiem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, wielokrotnie uczestniczył w wielu uroczystościach organizowanych przez to środowisko, między innymi w pielgrzymce do Holiszowa. Od kilku lat członkowie związku jeżdżą do Pilzna i do Holiszowa, do tego miejsca, gdzie funkcjonował obóz koncentracyjny dla kobiet i został właśnie przez Brygadę Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych, która przedzielała się na zachód Europy do strefy amerykańskiej, został ten obóz wyzwolony. Października zmarła też w wieku 94 lat pani Irena Kowalewska, pseudonim Myszka. Niezwykle sympatyczna, ciepła osoba. Ona była żołnierzem samodzielnego batalionu Narodowych Sił Zbrojnych imienia Mączyńskiego. Była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, posługiwała w szpitalu polowym na Woli. Pani Maria też właśnie mogliśmy ją zobaczyć na wielu, wielu uroczystościach. Niezwykle aktywna do końca swojego życia. W zasadzie tutaj ona mieszkała w Toruniu, więc uczestniczyła zwłaszcza w wielu uroczystościach w Bydgoszczy, ale też w Warszawie, w Poznaniu. Wszyscy ją po prostu znali. Była niezwykle ciepłą osobą. Miała 16 lat, podobnie jak Inka, kiedy złożyła przysięgę w szeregach Armii Krajowej. Także w 1943 roku jak Inka, ja wspominam Inkę, bo pani Maria wielokrotnie brała udział w akcji, którą zapoczątkowaliśmy w Pile, Serce dla Inki. Zawsze można było na nią liczyć, że będzie brała udział w tych uroczystościach. Więc jako młoda kobieta zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Tak jak mówiłem, brała udział w powstaniu warszawskim. Po wojnie wróciła do Gdyni, ale później po maturze podjęła studia medyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i tam już pozostała do końca swojego życia. Bardzo piękna, ciepła osoba, która wnosiła bardzo dużo takiej pozytywnej energii w szeregi dzisiaj młodych patriotów, którzy starają się upamiętnić naszych bohaterów. Też, co ważne, zarówno Mamut, jak i Myszka wielokrotnie spotykali się w ostatnich latach właśnie z młodzieżą, dając świadectwo swojego życia. Bardzo dobrze im to wychodziło. Młodzi ludzie słuchali ich z zainteresowaniem. Myślę, że dzisiaj warto te osoby przypomnieć, żeby jeszcze raz im oddać hołd i powiedzieć o ich pięknym życiu i dziękować Panu Bogu za to, że byli pośród nas, że mogliśmy ich poznać, że doczekali się też tych chwil. Kiedy obserwujemy takie zainteresowanie młodzieży, żołnierzami wyklętymi, tym wszystkim, co wydarzyło się w Polsce po wojnie.
Warto o nich pamiętać. Za chwil kilka odwiedzimy lasy w pobliżu Rydzyny, gdzie jest ważne miejsce pamięci. Thank you. To jest miejsce, o którym niewielu wie, a jest świadectwem niewyobrażalnego niemieckiego okrucieństwa i bezwzględności. Koło Rydzyny w środku lasu stoi pomnik upamiętniający ofiary niemieckich zbrodni z czasu II wojny światowej. Od lat obeliskiem opiekują się strażacy ochotnicy z Rydzyny i pobliskiego Dąbcza. Zagadkę tego miejsca próbował rozwikłać z zamiłowania historyk regionu starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak. Strażacy ochotnicy przynajmniej raz w roku, w ostatnią niedzielę przed 1 listopada, spotykają się, by to miejsce uporządkować. Na miejscu był Jacek Marciniak.
Drzewa iglaste, słońca tutaj mało.
Myślę, że to jest miejsce niezwykłe.
Naszym głównym zadaniem jest to, by uczcić pamięć tych osób, które tutaj zostały rozstrzelane. Myślę, że to jest taki naturalny odruch, szczególnie tutaj w tym okresie przed Wszystkimi Świętymi, aby przyjechać tutaj wspólnie jako ochotnicza straż pożarna z Dąbcza, z Rydzyny, również harcerze, aby pamiętać o tym miejscu. 1 listopada teoretycznie można powiedzieć, że zobowiązuje, bo o zmarłym powinniśmy pamiętać cały rok, ale zawsze to jest taka dobra okazja do tego, aby tutaj to miejsce zawsze odświeżyć, złożyć znicze, kwiaty, pamiętać o tych osobach.
Co roku staram się, jeśli tylko mi pasuje, to przyjeżdżam, sprzątamy razem.
Co tu jest napisane na tej tablicy?
Ziemia uświęcona krwią 339 obywateli różnych narodowości bestialsko zamordowanych na tym miejscu przez hitlerowskich oprawców w latach 1943-1945. Cześć ich pamięci.
2009 to był Marek Rybiński, Mariusz Warkowiak i radny senat właśnie, a teraz już burmistrz. Do dnia dzisiejszego ta czwórka angażuje resztę ekipy i z Dąbca, i z Rydzyny, no i harcerzy z Dąbca. Mieszkańcy dwa lata chyba było, że byli emeryci z Rydzyny.
Co tak naprawdę wydarzyło się w tym lesie koło Rydzyny?
Jest to miejsce, można powiedzieć, największy cmentarz w okolicach Leszna w powiecie leszczyńskim, gdzie praktycznie przez cały okres okupacji zamordowano setki Polaków.
Starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak.
Te egzekucje odbywały się tam już od pierwszych tygodni wojny, pierwszych tygodni okupacji, od jesieni 1939 roku.
Z Leszna zostali przywożeni tam ciężarówkami po 10-15 osób.
Trudno jest dzisiaj określić jakby zakres, gdzie zostały te osoby zamordowane, pochowane. Na części tych terenów, gdzie przeprowadzono egzekucję, dokonano po II wojnie światowej ekshumacji. Można powiedzieć, niewielką część ofiar, które zostały tam zamordowane, ostatecznie ekshumowano. Można przyjąć, że jest to 339 osób, które później zostały pochowane w Lesznie za cmentarzem przy ulicy Konkoleskiej. Jednak należy przypuszczać, że tych ofiar jest tam znacznie, znacznie więcej.
Bardzo dużo. Jesteśmy troszkę zszokowani, no, że na taką skalę to wszystko.
Dlaczego? Po prostu no jest jakaś potrzeba nie zaistnienia, bo w żadnym wypadku nie robię to na jakoś na pokaz, w żadnym wypadku, żeby ludzie nie myśleli, ale każdy w duchu coś tam jakieś czuje, że to jest w naszym lesie i dąbieckim, czy to rydzyńskim, no i że tyle ludzi. Środek lasu, ale blisko do Piątki Starej, blisko do torów, no i drogi prowadzą wszystkie drogi, tu drogami idzie dojechać do tego pomnika. Jeśli się ktoś ma chęci, to idzie dojechać.
Tych ustalonych z imienia i nazwiska jest niewielu. Jest to cały czas temat do zbadania, jest to lista otwarta. Niestety śledztwo, które kilka lat temu prowadził IPN, no nie doprowadziło do jakichś nadzwyczajnych, rewelacyjnych odkryć. To śledztwo umorzono. Temat, sprawa jest cały czas otwarta, no i czeka na wyjaśnienie. Oczywiście znamy egzekucję 21 października, gdzie publicznie po takim jakby, trudno powiedzieć, nazwać to sądem, ale próbie udowodnienia winy w takim groteskowym sądzie tych Polaków rozstrzelano. No w przypadku tych ofiar, które były mordowane właśnie wieczorami w lasach, były to osoby, które wiadomo z jakichś powodów Niemcom się naraziły, ale tutaj w tych przypadkach Niemcy nawet nie próbowali jakiegoś sfingowanego procesu przeprowadzać, po prostu robili to skrycie, nikt miał się o tym nie dowiedzieć, nie było żadnych informacji, żadnych aktów zgonu, żadnej dokumentacji. Te osoby po prostu ginęły bez śladu i dopiero czasami po zakończeniu wojny z powodu różnych sytuacji, różnych relacji rodziny dowiadywały się o tym, że najprawdopodobniej te osoby zostały w lasach rydzyńskich, dąbieckich rozstrzelane.
Pamięć, myślę, że tu przede wszystkim, żeby pamiętać jednak o tym, że coś takiego jest, znajduje się tutaj jeszcze, tym bardziej, że możemy mieć taki kawałek takiej historii.
No to musimy wspomnieć o dwóch przypadkach. W jednym przypadku mieszkańca Leszna, w drugim mieszkańca Ziemnic koło Osiecznej, którym udało się w ostatniej chwili uratować z tej egzekucji, którzy mieli zginąć, a szczęśliwie uciekli, czy w przypadku właśnie Czesław Fabiański z Ziemnic, któremu udało się uciec przed wykonaniem egzekucji, natomiast w drugim przypadku Antoni Majorek z Leszna, który w zasadzie przeżył, można powiedzieć, tę egzekucję i spod innych ciał osób zamordowanych wydostał się i zdołał uciec. Te osoby również przekazały, te, które się uratowały, kto z nimi tam został rozstrzelany, te osoby, które przynajmniej zostały przez nich rozpoznane, bo oczywiście to nie wszystkich z grupy, przeważnie około 15-20 osób, które tak w jednym transporcie zostały wywożone i rozstrzelane, nie wszystkie były im znane. Z tych szczątkowych relacji udało się na dzisiaj ustalić kilkadziesiąt osób jedynie z imienia i nazwiska, które zostały tam zamordowane i pochowane.
W kalendarzu rocznym strażaków przychodzi ten październik i można powiedzieć, że tak już odruchowo, ale i nasze dzieciaki już pomału, to też tak każdy ma swoje i zaszczepi, że z tego październiku zawsze w tą niedzielę jedziemy tu sprzątać.
Ta historia, ta zagadka ciągle czeka na wyjaśnienie.
Historia żywa.
Strażacy ochotnicy z Dąbcza i Rydzyny 8 lat temu za swoją działalność zostali wyróżnieni złotym medalem opiekuna miejsc pamięci narodowej. Ja tak sobie myślę, chyba ksiądz się ze mną zgodzi, że ci opiekunowie miejsc to na niejedną audycję naszą zasługują i chyba tym powinniśmy się także w przyszłości niedalekiej zająć, prawda?
Tak, bo mogą stanowić inspirację dla nas wszystkich, jak należy dbać o te miejsca pamięci. Ale tak jak już wielokrotnie coś mówiliśmy w naszych audycjach, mamy to szczęście żyć w regionie, który pod tym względem jest rzeczywiście bardzo aktywny. Ochotnicza Straż Pożarna, kolejne środowisko, które jak widzimy potrafi zadbać o lokalnych bohaterów. Oby takich środowisk było jak najwięcej.
Przed nami Dzień Niepodległości, 11 listopada. Wszystkiego dobrego na ten moment, na to świętowanie. Oby ten dzień był dla Państwa bardzo udany. No i pamiętajmy też o tych bohaterach, których przywołujemy w historii żywej, których też należy podpiąć troszkę pod ten dzień, prawda? Co ksiądz zamierza 11 listopada zrobić?
No 11 listopada tradycyjnie udaje się do Warszawy. Od 12 lat w zasadzie co roku uczestniczę w Marszu Niepodległości. W tym roku, jak wiemy, wokół marszu jest dużo zamieszania. Miejmy nadzieję, że skończy się to bardzo dobrze, bo to jest największa patriotyczna manifestacja chyba na świecie, na pewno w Europie, ale być może także na świecie. Niezwykle radosna z całej Polski ludzie przyjeżdżają, także bardzo mocna reprezentacja kibiców Lecha Poznań. Właśnie ze względu na kibiców też jeżdżę, żeby się z nimi spotkać przed pielgrzymką, która zawsze jest w styczniu, bo to jest ostatni moment, gdzie możemy poczynić pewne ustalenia przy okazji naszych świętowania, więc ja będę spędzał w Warszawie, chociaż nie zawsze tak było, bo miałem też okazję 11 listopada kilka lat temu świętować w Wilnie i to też było niezwykłe przeżycie. Tam Polacy też mają marsz upamiętniający odzyskanie niepodległości, niosą wielką narodową flagę, młodzież, dzieci z polskich szkół. Ten marsz rozpoczyna się na cmentarzu na Roście, a więc też piękne wydarzenie patriotyczne i pozdrawiamy Wilno. Oni na pewno też będą świętować niepodległość.
A za tydzień w historii żywej chyba wrócimy do 11 listopada. No i relacja księdza Jarosława Wąsowicza z marszu, ale też rozmowa w ogóle o świętowaniu niepodległości. Może też porównamy to, jak my świętujemy z tym, chociażby jak świętują Amerykanie, którzy w pewnym sensie mogą także dla niektórych być wzorem, prawda?
Tak, bo Amerykanie rzeczywiście dużą wagę przykładają do świąt narodowych, ale myślę, że ten właśnie Marsz Niepodległości jest takim wydarzeniem, który przypomina nieco to amerykańskie świętowanie, także chociażby ze względu na tłumy ludzi, którzy wszyscy są przystrojeni w narodowe barwy. To robi rzeczywiście wrażenie, ale też trzeba powiedzieć, że w różnych miejscach Polski 11 listopada podobne lokalne inicjatywy są organizowane, podobne marsze, więc rzeczywiście warto audycję tym zagadnieniom poświęcić i przyjrzeć się, jak w tym roku wyglądało to świętowanie niepodległości.
Naszym gościem będzie, jak co tydzień, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, któremu bardzo dziękuję za dzisiaj.
Dziękuję Państwu, pozdrawiam serdecznie.
A teraz postscriptum naszej audycji, obiecany mini reportaż z sobotnich uroczystości 215-lecia wybuchu powstania wielkopolskiego, ale tego nieco mniej znanego, doby napoleońskiej. Posłuchajmy.
W
Ówczesna Francja stała się adresatem polskich aspiracji niepodległościowych. Otworzyła się całkiem realna perspektywa odbudowy utraconego państwa polskiego właśnie u boku Napoleona. Po sukcesach militarnych nad Austriakami i Rosjanami, po rozgromieniu przez armię Napoleona wojsk pruskich, teatr wojny zbliżał się nieubłaganie do granic Królestwa Pruskiego.
Olaf Bergman, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Pan również dzisiaj w tym wydarzeniu bierze udział.
No, w czwartoplanowej roli osoby, która jest redaktorem, czy też rozdaje gazety.
Tutaj ma pan głośnik, wołają pana?
Nie, to nie mnie.
To reżysera wołają.
Biorę udział w tej inscenizacji, można powiedzieć, jako redaktor, gazeciarz w pewien sposób. No, rola czwartoplanowa.
Którędy Dąbrowski i Wybicki wjeżdżali? Gdzie oni wjechali tak naprawdę wtedy w tym 1806 roku?
W kierunku od Berlina, więc tutaj jakbyśmy popatrzyli dzisiaj, oczywiście te trakty to były jeszcze wsie podmiejskie, to byłaby mniej więcej ulica Bukowska. Od ulicy Bukowskiej, no czyli tutaj następnie, no Placu Wolności również jeszcze wówczas nie było, no to był okres jeszcze przed rozbudową miasta w tym kierunku zachodnim.
Ale dotarli tu na płytę Starego Rynku.
Dotarli na płytę Starego Rynku do pałacu tutaj Mielżyńskich, no i byli tutaj faktycznie owacyjnie witani przez poznaniaków.
Jak to wyglądało, jak to mogło wyglądać, co wiemy o tej scenie?
No jest obraz namalowany rok później, tak, który dosyć wiernie chyba przedstawia tą scenę, czyli no przede wszystkim stroje, no entuzjazm poznaniaków, wówczas jeszcze oczywiście olbrzymia większość mieszkańców to byli Polacy, no był bardzo duży.
Jakie znaczenie miało to powstanie? To, że tutaj generałowie dotarli, to, że tworzyła się polska armia pod zaborami?
Znaczy, no to było pierwsze zwycięskie powstanie wielkopolskie, to trochę zapomniane, natomiast jego znaczenie, no przede wszystkim pokazała cesarzowi Francuzów, no siłę, można powiedzieć, organizacji tutaj i jakieś bohaterstwo, czy też patriotyzm Polaków. Na dodatek, no było to preludium w pewien sposób do utworzenia Księstwa Warszawskiego, które powstało no niecały rok później.
Wielkopolska zawrzała. 16 listopada Dąbrowski zarządził pobór rekruta do odradzającej się Armii Polskiej. Jeden chłop miał być wcielony do armii z tak zwanych 10 dymów, czyli jeden z 10 domostw.
Czego jesteśmy świadkiem? Jest to widowisko, są aktorzy, jesteście wy jako muzealnicy także, tu odgrywacie rolę. Widziałem tutaj koledzy z teatru z głową w chmurach na szczudłach. Są wreszcie wizualizacje na także tych ważnych budynkach poznańskich.
Budynka, które już wówczas oczywiście stały w Poznaniu, na które no, patrzył Dąbrowski, patrzył Wybicki, patrzył również Napoleon, który wówczas do Poznania przyjechał. Natomiast no, co pokazujemy, no, chcemy, no, jest to inscenizacja, rekonstrukcja historyczna, która ma poznaniakom, ale nie tylko, no, wszystkim, którzy tutaj akurat się znajdą, którzy otrzymali informację, że coś takiego jest, przybliżyć to wydarzenie, o którym no, mało kto pamięta, powiedzmy sobie szczerze. Poprzedni rok to w ogóle, no to był rok pandemiczny, więc to wiele tego typu imprez w ogóle się nie odbyło.
Wreszcie można coś zrobić, prawda?
Można coś zrobić, no to jest przestrzeń otwarta na szczęście, więc no, będziemy się starali zapewne, jeżeli oczywiście no, znajdą się fundusze, znajdą się chętni, robić to na jeszcze większą skalę. W naszej historii było wiele powstań, jak wiadomo, w ostatnich dwóch stuleciach. W olbrzymiej większości były to klęski. No, trudno powiedzieć, no, nie potrafimy jakoś być może rozreklamować zwycięstw. To samo dotyczy oczywiście no, znacznie większego i o większym znaczeniu powstania, jakim było powstanie wielkopolskie w 1918-19 roku. Natomiast no, to powstanie warte jest przypomnienia. No, ono trochę ginie. No. Troszkę wcześniej było powstanie kościuszkowskie, trochę później było powstanie listopadowe. Ta epopeja napoleońska jest na pewno bardzo istotna. Ten epizod, często się mówi epizod, no, czy to był epizod, no, mam na myśli Księstwo Warszawskie, to jednak było kilka lat historii dosyć ważnej dla Polski, dla budzenia się właściwie dopiero tworzenia świadomości narodowej.
Z woli najjaśniejszego Napoleona zawiązuje się już siła zbrojna narodowa Departamentu Poznańskiego. 4 regimenta piesze mają być wkrótce ukompletowane, mówił do poznaniaków podekscytowany generał Dąbrowski. W krótkim czasie wystawił on Francuzom pokaźną siłę zbrojną rekrutującą się z ziem zaboru pruskiego. Armia Dąbrowskiego, wielokrotnie liczniejsza niż ta wystawiona przez Rzeczpospolitą pod koniec XVIII wieku, liczyła 40 tysięcy żołnierzy.
Bohaterowie, a więc Dąbrowski, Wybicki, można powiedzieć, że zostali z nami Na zawsze.
No, zostali tutaj, po prostu w Wielkopolsce. Tutaj znajdują się ich niedaleko stąd groby.
Krypta Zasłużonych
Wielkopolan. Krypta Zasłużonych Wielkopolan. Bardziej znani niż z tego powstania są oczywiście z hymnu narodowego. No to, że te dwie postacie znalazły się w pieśni, no pieśni Legionów Polskich, Marszu Dąbrowskiego, no świadczy, że natomiast dotyczy to raczej wcześniejszego epizodu ich życia, tak? Tych Legionów we Włoszech, natomiast ten okres od roku 1806 jest to jednak znacznie mniej znany.
No i kryptę Zasłużonych Wielkopolan też chcecie jakoś tam pokazać w tym roku.
No, oczywiście.
Bo tam kończycie.
No to jest jedna z ważniejszych polskich nekropolii. No nie ma tej skali oczywiście, co te największe. No Poznań ma oczywiście również cmentarz Zasłużonych przy wzgórzu Świętego Wojciecha. Jest to ważna nekropolia. Natomiast no, jest ona oczywiście mniejsza i też mniej doceniana, można powiedzieć, niż te największe. No mam na myśli Powązki, Rosę, cmentarz Rakowiecki czy cmentarz Wyczakowski we Lwowie.
Powiedzmy w takim razie krótko, powstanie wielkopolskie, rok 1806, pamiętajmy o nim.
No jak najbardziej, przypominajmy co roku i w tym roku 215 rocznica, tak? No, trudno powiedzieć, że jakaś super okrągła, ale jednak okrągła, a my będziemy starali się to kultywować. No tutaj dodam, że planując budowę nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego, ten XIX wiek, w tym również powstanie 1806 roku, znajdzie w nim swoje miejsce.
Historia żywa.
Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Kłania się i dobranoc mówi Jacek Butlewski.
Płynie nisko, płynie po polskiej krainie, po polskiej krainie. A po polskiej krainie Polska nie zaginie. A po polskiej krainie Polska nie zaginie.
Nad moją kolebką matka się schylała, matka się schylała. I mówić pancierza wcześnie nauczała, i mówić pancierza wcześnie nauczała. Ojcze nasz i zdrowaś i skład apostolski, i skład apostolski. Bym do samej śmierci kochał naród polski, bym do samej śmierci kochał naród polski.
Bo ten naród polski ma ten chór w sobie, ma ten chór w sobie. Dobra raz, pod dobra, nie zapomnij w drogę. Dobra raz, pod dobra, nie zapomnij w drogę.
Historia żywa.